Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Zmarł ostatni prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow. Ukraińska ofensywa nabiera rozpędu. Rosja znów odcina Europie gaz, a Unia Europejska zawiesi porozumienie wizowe z Rosją. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Od rana Rosjanie ostrzeliwują Enerhodar w obwodzie zaporowskim, poinformowały lokalne władze. Są zabici i ranni. Mer Dmytro Orłow przekazał, że rosyjskie wojska ostrzeliwują miasto z moździerzy i karabinów maszynowych, używają także lotnictwa. W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła podstawowa, sklep i przedszkole. Władze obwodu donieckiego poinformowały, że od wczoraj w rosyjskich atakach zginęło 5 osób, a 12 zostało rannych. Dziś jest 190. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rosjanie utrudniają misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dostęp do zaporowskiej elektrowni jądrowej, informuje obwodowa administracja wojskowa. Wojska rosyjskie ostrzelały drogę, którą członkowie misji mieli dostać się z Zaporoża do Enerhodaru. Grupa ekspertów ma przeprowadzić inspekcję w elektrowni i spotkać się z jej personelem. Jest zgoda państw członkowskich Unii Europejskiej na zawieszenie porozumienia wizowego z Rosją, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Temat wiz wydawanych obywatelom Rosji omawiano podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Pradze. Według szefa unijnej dyplomacji całkowite zawieszenie porozumienia doprowadzi do znacznego spadku liczby wiz wydawanych obywatelom Rosji. Będą one droższe, a proces starania się o nie wydłuży się i stanie się bardziej złożony. Gazprom wstrzymał wczoraj dostawy gazu gazociągiem Nord Stream do Niemiec. Przerwa ma potrwać 3 dni. W komunikacie rosyjski koncern napisał, że przepływ surowca gazociągiem wstrzymano w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi kompresora. Ministrowie finansów państw grupy G7 będą jutro rozmawiać o ustanowieniu pułapu cen rosyjskiej ropy naftowej. Wprowadzenie stałej ceny zaproponował prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Strona rosyjska nie zgadza się na takie rozwiązanie i twierdzi, że będzie sprzedawać ropę naftową krajom, które nie wprowadzą sztywnej ceny na ten surowiec. 9 września odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów w sprawie wysokich cen energii. Spotkanie zwołał minister przemysłu Czech, które kierują w tym półroczu pracami Unii Europejskiej. Polska i Czechy przejmują od dziś ochronę słowackiej przestrzeni powietrznej. Deklarację w tej sprawie podpisali w sobotę ministrowie obrony trzech państw. Trójstronne porozumienie będzie obowiązywać do końca przyszłego roku z możliwością przedłużenia. Prezydent Czech Miloš Zeman podpisał wczoraj protokoły akcesyjne wyrażające zgodę na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. Ratyfikacja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Wcześniej akcesję poparły obie izby czeskiego parlamentu. Finlandia i Szwecja zdecydowały się porzucić politykę neutralności i przystąpić do sojuszu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zgodę w sprawie akcesji muszą wyrazić wszystkie państwa należące do NATO. Większość już to zrobiła, pozostałe mają zająć się ratyfikacją we wrześniu. Papież Franciszek wręczył na konsystorzu w Bazylice Świętego Piotra birety kardynalskie 20 nominatom. Pochodzą oni z Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Hiszpanii, Francji, Nigerii, Brazylii, Indii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Gany, a także Paragwaju, Kolumbii, Singapuru i wschodniego Timoru.
Rozmowa o Europie.
W Unii Europejskiej trwa dyskusja o zmianach zasad wydawania wiz dla Rosjan. Minęło pół roku od pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Gościem audycji Pomoże Polska Europa jest dziś profesor Artur Kozłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Już w lutym tego roku Unia zamroziła przepisy umożliwiające nieograniczone podróże przedstawicielom rosyjskich władz, a także świata biznesu. A teraz mają pojawić się nowe utrudnienia. Uzyskanie wizy do Unii dla obywateli Rosji ma być bardziej czasochłonne i droższe. To zaboli Moskwę, jeśli porozumienie wejdzie w życie?
Jeżeli poprzez Moskwę rozumie pan Kreml i rządzących w Rosji, no to nie sądzę. Nawet może się okazać, że odbiorą to jako dowód na to, że Unia Europejska, że Zachód jest wrogi Rosji, a to dostarcza argumentów na propagandę antyzachodnią. Natomiast jeżeli chodzi o Rosjan, o obywateli rosyjskich, o tych, którzy czują potrzebę zwiedzania świata, a w tym wybrzeża szczególnie Morza Śródziemnego, no to tak, tych obywateli może zaboleć i chyba inicjatorem takiego posunięcia w państwach Unii Europejskiej właśnie chodzi, żeby obywatele rosyjscy nabrali refleksji, zastanowili się, coś jest jednak nie tak. Inicjatywa ta ograniczenia ruchu wyszła ze strony państw bałtyckich, ze strony państw skandynawskich, tu szczególnie Finlandię, bo to przez te państwa Rosjanie często nie mogąc bezpośrednio na przykład lecieć do wybranych destynacji, wybierali się czy do Estonii, czy do Helsinek i stamtąd lecieli na wakacje, tak jakby nic się nie stało. A pamiętajmy, że wojna trwa i codziennie zbiera, no niestety, śmiertelne żniwa.
I czy to pokazuje, że te kraje w Europie, w Unii Europejskiej, które są bliżej Rosji, na wschodzie tutaj, w tej części Unii, w której i my żyjemy, są bliżej tego konfliktu nie tylko geograficznie, ale też mentalnie, a te kraje, które są dalej, no dla nich to jest jakaś taka wojna, która dzieje się gdzieś, 1000-2000 kilometrów od nich?
Tak rzeczywiście jest. Jeżeli mówimy o Europie, to mówimy o kontynencie zjednoczonym w ramach Unii Europejskiej, no plus Wielka Brytania tutaj też można zaliczyć, bo podobne dylematy tam są dyskutowane, czyli mówimy o wspólnocie około 500 milionów ludzi, o olbrzymim terytorium geograficznym, oczywiście nie tak wielkim jak sama Rosja, niemniej jednak odległość geograficzna od samej Rosji powoduje, że jakby zmienia się percepcja, gdyż znika zagrożenie bezpośrednie przynajmniej ze strony potencjalnej, jak my na to patrzymy, rosyjskiej agresji. I w Hiszpanii, jak się patrzy na to, czego można się obawiać ze strony Rosji, to tych obaw w zasadzie jest niewiele. Zależność energetyczna od Rosji prawie nie występuje. Jeżeli chodzi o zależność budżetową, no to właśnie w drugą stronę to liczy się na rosyjskich turystów i na pieniądze, które mogą zostawić. Szacuje się, że blisko 1800 dolarów zostawia jeden turysta średnio rosyjski, będąc na swoich czasach, więc to nie mało. Nie jesteśmy bezpieczni wobec tej sytuacji, jaka jest, bo różnego rodzaju jeszcze wydarzenia mogą powodować, że nawet i w Hiszpanii będzie problem. To mogą być może nie bezpośrednio militarne zagrożenia, ale chociażby zagrożenie inflacyjne, zagrożenie cyberbezpieczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Więc jedność uważam, że jest tutaj naszym właściwym orężem.
Panie profesorze, sankcje związane z wizami, wydaje się, że to jedna z ostatnich płaszczyzn, na których Unia może jeszcze szukać nowych restrykcji wobec Moskwy. A może jest jeszcze gdzieś jakieś pole manewru, żeby presję na Putinie i jego ludziach wywrzeć?
No jeszcze jest cały czas realizowany, okrojony chwilowo handel gazem, ale to Rosjanie narzucili ten warunek, że płacimy, czy rozliczamy się w rublach, więc euro jest przeliczane na ruble i wzmacnia kurs rosyjskiej waluty. I to jest główny obszar, który naprawdę może Rosję zaboleć. Niektórzy tak jak mówią, że zastąpi się w łatwy sposób Unię Europejską Chinami, jeżeli chodzi o handel gazem czy ropą. Pozornie wydaje się to możliwe, a w efekcie finalnym jest to i bardzo kosztowne, długoterminowo wymagające inwestycji i wcale nie tak efektywne ekonomicznie się okaże. Wojna spowodowała, że nastąpi zmiana strategii energetycznej Unii Europejskiej. Ona będzie miała konkretny, wymierny to potrwa oczywiście kilka lat, ale to już będzie nieodwracalne.
Pytanie, czy choć trochę realne wydaje się, że wspólnota byłaby w stanie jednomyślnie albo prawie jednomyślnie podjąć taką decyzję teraz, u progu jesieni, w perspektywie zimy, skoro nie udało się tego zrobić w ciągu ostatnich miesięcy?
No myślę, że krótkoterminowo to nie będzie jedności. No właśnie na tym polega problem, że widzimy, Węgry się wyłamały. Mało tego, podpisały kontrakt, a teraz przystępują do realizacji elektrowni atomowych finansowanych przez Rosję, ale przecież podjęta już jest dyskusja co do zmian reguł głosowania w Unii Europejskiej i no, prawdopodobnie dojdzie do dużych wydarzeń, które mogą zmienić same procesy decyzyjne w Unii Europejskiej. Ja myślę, że jednomyślność powoli staje się reliktem przeszłości, a wyzwania są bardzo poważne.
Szczególnie gdy wiemy, że na wielu płaszczyznach mamy pewnych hamulcowych.
Tak, i to zagraża autentycznie naszemu bezpieczeństwu. W związku z tym jakby coraz więcej powodów i dowodów jest na to, że trzeba reformować funkcjonowanie wspólnoty, w której jesteśmy i która nam dzisiaj zabezpiecza nasze funkcjonowanie.
A to, o czym pan mówi, z kolei sugeruje, że na szybkie rozwiązanie konfliktu nie ma co liczyć i raczej musimy patrzeć w dalszej perspektywie. Chwilę temu minęło pół roku od początku tej inwazji. Jest jakaś realna szansa, żeby kolejne pół roku oznaczało zamknięcie tych wydarzeń na Ukrainie? Ukraina dozbrajana i wzmacniana może zacząć osiągać przewagę? Jest jakaś możliwość, żeby to wszystko skończyło się w ciągu pół roku?
Teoretycznie tak, natomiast moja percepcja tego, co obserwuję, jest raczej konflikt długoterminowy, nawet kilkuletni albo kto wie, czy nie kolejną dekadę, bo jak spojrzymy od 2014 już 8 lat minęło, a to faktycznie jest cały okres wojny w różnym natężeniu, w różnym wymiarze, wcześniej ograniczone do Donbasu i zajętego Krymu. Teraz de facto Rosjanie o wiele dalej się nie posunęli, ale wiemy, że próbowali, nie zdobyli Kijowa, ale ambicje swoje pokazali i ja sądzę, że niestety będą jeszcze próbować szeregu działań, w których będą testować odporność uzbrojenia zachodniego i obywateli ukraińskich zdolności do obrony swojego terytorium.
Choćby się wykrwawiali, choćby wszystko wskazywało na to, że w poszczególnych regionach Ukraina osiąga przewagę, to Rosja się nie wycofa, bo Rosja nie lubi się wycofywać.
Znaczy, ja chciałbym wierzyć, że kontrofensywa, którą od paru dni obserwujemy, to jest tylko początek i rzeczywiście ona zakończy się pełnym sukcesem. Natomiast no, w wojnie jest tak, że jak już się ustala front, to potem raz jedni, raz drudzy mają chwilowo przewagę i próbują się odgrywać. Trzeba spojrzeć na zasoby, jakimi dysponują strony. Jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to te zasoby, nawet jeżeli mocno uszczuplone, to jeszcze są znaczne, jeżeli chodzi o arsenał, który może być użyty. To jest jeden z zasobów, czyli zasób osobowy, zasób energetyczny. No wiemy, że Rosja tutaj jest potentatem. Technologia wojskowa, nawet jeżeli często jest trochę gorsza od zachodniej, to jest to trochę, a zatem nadal może być szkodliwa. No i mamy jeszcze broń atomową, która od czasu do czasu jest wyciągana na razie dyskusyjnie na Kremlu jako coś, co potencjalnie może, bo jeżeli nam zagrażacie, to użyjemy. Ukraina się nie podda, walecznie działa i jest wspierana, a Rosjanie mają strategię imperialną, którą próbują realizować. Na razie widzimy, że bez jakiegoś większego sukcesu, ale to wojska rosyjskie są na terytorium Ukrainy, a nie odwrotnie.
No tak, i w kwestii motywacji, determinacji i takiej świadomości zrozumienia tego, o co się bijemy, no tu na pewno Ukraina ma absolutną przewagę nad Rosją. Tam wielu tych żołnierzy rosyjskich jest po prostu wysyłanych na front. Oni chyba nie do końca rozumieją, o co ta wojna i co oni tam robią. No, Ukraińcy wiedzą, o co się biją.
W kategoriach emocji i autentycznego przywiązania do wartości, które się reprezentuje, to po stronie ukraińskiej jest to bronienie ziemi ojczystej i tutaj te emocje myślę, że są dużo większe niż te wykreowane przez stronę rosyjską walki z rzekomym nazizmem wymyślonym przez Rosjan na potrzeby propagandy. Ale gdy weźmiemy perspektywę rosyjską i to, że już kilka pokoleń wychowało się w wielkiej ojczyźnianej wojnie przeciwko Niemcom, czyli nazizmowi, i teraz ten nazizm jest przenoszony w propagandzie na naród ukraiński, oczywiście niezasłużenie, ale tak się dzieje i na ogół jest to słabsza motywacja, ale nie można powiedzieć, że jej nie ma. Tak? Także Rosjanie pracują nad tym, żeby tą motywację podkręcać.
Profesor Artur Kozłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie. In my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the confidence.
conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night, just stepping with a woman I love. All my troubles turning up, and when I'm in your eyes, electrified. We'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night, just stepping with a woman I love. Night, yeah, all we need is us.
Але наш сон у дві валізи все минуле, далі go-go. Ти за кермом невідомий, всі нерви в кулак, ой, нерви. Мене так, я залишаюся вдихати дим. Останні запахи Діор із ним. Я пам'ятаю, ти хотіла в Рим. Все йде до того, що спочатку на Крим. Свій двіж замутим, ніхто не вийде із води сухим. Не застав напряжний ранок, як серіал, драма місяцями. Герої ми тут, і ми тут шоураннер. Горить уже, скільки ще ракет. Мила, обіцяю, коли все мине. Я танцюватиму з тобою so slow, і цілуватиму тобі не любов. Знов і знов, чекай мене, коли все це мине. Я паду з тобою в цей флоу, зацілую туди, де любов. Знов і знов, чекай мене, коли все це ми.
Night, night, just stepping with a woman I love. Night, yeah, all we need is us to go all night. Night, night, just stepping with a woman I love.
ABC Unii.
D jak deklaracja o siedmiokrotnym zwiększeniu mocy morskich elektrowni wiatrowych do 2030 roku.
Deklarację podpisało we wtorek w Kopenhadze 8 krajów Unii Europejskiej położonych nad Bałtykiem.
Morze Bałtyckie posiada znaczny, ale w dużej mierze niewykorzystany potencjał w zakresie morskiej energii wiatrowej, która może przyspieszyć rezygnację z energii rosyjskiej, napisano w tzw. deklaracji Marienborskiej.
Sygnatariusze porozumienia uznali, że do 2030 roku produkcja energii elektrycznej na Bałtyku powinna wynieść ponad 19,5 gigawata, jednak jak podkreślono, potencjał Bałtyku to nawet 93 gigawaty.
Obecnie morskie elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim produkują około niecałych 3 gigawatów energii elektrycznej. Niemal wszystkie znajdują się na wodach duńskich i niemieckich.
Pod deklaracją podpisali się premierzy Polski, Danii, Niemiec, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji oraz prezydent Litwy.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Mocne odbicie w greckiej gospodarce pomogli turyści, na których brak w tym roku Grecja nie mogła narzekać. O tym wszystkim opowiada Teofanis Mitsoulas.
To jest wielka różnica, bo przez to te przepisy nie ma, przeciwcovidowe. Dużo turystów mieliśmy w tym roku, nawet mamy cały czas w Grecji. Ja mówię osobiście, ja wróciłem niedzielę z Grecji. Lotnisko w Atenach nigdy nie było tak pełne ludzi, nigdy nie było tyle lotę. Jeden plus jest, że w ogóle ja nie miałem żadnego problemu, jakieś opóźnienie i tak dalej, bo wiem, że to są duże takie problemy ogólne i nie mówimy tylko o Grecji, mówimy o całej Europie. Ja osobiście nie miałem żadnego problemu ani jak leciłem do Grecji, ani jak z powrotem wróciłem do Polski. Ja pochodzę z miejscowości, taka mała miejscowość, która jest na porę zimowej taki bardzo atrakcyjna, turystyczna, oczywiście dla Greków, bo tam chodzą ludzie na narty, też są pełne takie małe hoteliki, pensjonaty i tak dalej, takie ładne, takie stylu góralskie zrobione z drewno i z kamieni i tak dalej, taki ładny klimat, to jest jak w Szwajcarii wygląda nieraz. I jak mówiłem, jest popularny dla Greków oczywiście na pora zimowa na nartę, ale powiem, że w tym roku przekroczyło wszystkie rekordy, bo też lato mieliśmy strasznie dużo turystów tam u nas. My spróbowaliśmy z żoną tak spontanicznie, chociaż 3 dni chcieliśmy na jakąś wyspę tam jechać, niedaleko lądu oczywiście, bo na 3 dni chcieliśmy taki długi weekend, koło 15 sierpnia tam jechać, lecieć i tak dalej, nie było możliwe. Wszędzie jak dzwoniłem i szukałem jakiś pokój, to było tak, że wszystko to było 100% zajęte, oni nie mieli nawet miejsca, które mogliśmy stać. Rok 2022 no, przekroczył wszystkie rekordy, bo 2019 to był ostatni rok, w którym w Grecji był dużo turystów i wszyscy byli mega zadowoleni. I teraz i nawet jeszcze nie skończył się rok 2022, już przekroczył wszystkie statystyki, co było zrobione na rok 2019.
Czym żyje Europa?
Z powodu awarii wyłączono jeden z głównych działających reaktorów w elektrowni jądrowej pod Göteborgiem w Szwecji. Przestój potrwa co najmniej do 30 listopada. Według ekspertów wpłynie to znacząco na ceny prądu w południowej Szwecji. Brytyjska królowa Elżbieta II nie wróci do Londynu ani Windsoru, aby przyjąć nowego premiera, a zamiast tego audiencja odbędzie się w Szkocji, gdzie monarchini co roku spędza lato, poinformował pałac Buckingham. Będzie to pierwszy przypadek w czasie 70-letniego panowania Elżbiety II. W najbliższy poniedziałek władze partii konserwatywnej ogłoszą, kto z dwójki kandydatów ubiegających się o stanowisko lidera wygrał wewnątrzpartyjne wybory. Następnego dnia po audiencji u królowej zwycięzca oficjalnie przejmie urząd brytyjskiego premiera. Tymczasem wczoraj minęła 25. rocznica śmierci księżnej Diany. Zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu po północy z 30 na 31 sierpnia 1997 roku. Diana, która rok wcześniej sfinalizowała rozwód z Karolem, do Paryża przyjechała wraz ze swoim ówczesnym partnerem Dodim Fayedem, egipskim producentem filmowym. W stolicy Francji mieli się zatrzymać na jedną noc w drodze z wakacji na jachcie na Morzu Śródziemnym, wracając do Londynu. Śmierć 36-letniej wówczas Diany spowodowała bezprecedensowy wybuch publicznej żałoby w Wielkiej Brytanii, nietypowy dla powściągliwych zazwyczaj w okazywaniu uczuć Brytyjczyków. Jak uważają socjolodzy, stało się to jednym z definiujących momentów dla współczesnego brytyjskiego społeczeństwa, które wówczas przechodziło przez duże zmiany społeczno-polityczne. W berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego otwarto wystawę Solidarność, Pomoc, Wolność. Jej głównym tematem jest historia NSZZ Solidarność. Wystawa opowiada o dziejach związku, jego powstaniu, działalności, a także wsparciu i pomocy, jakie otrzymywał. Oprócz podstawowych informacji na temat Solidarności, zwiedzający mogą zapoznać się również z historią akcji solidarnościowych oraz komitetów pomocy i wsparcia, które powstawały na całym świecie w reakcji na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Lodowiec w masywie Marmolada we włoskich Dolomitach zmniejszył się w ciągu ostatniego wieku o 90%, ogłosili wczoraj eksperci z Ligi Ochrony Środowiska i Krajowego Komitetu Glaciologów we Włoszech. Według ich prognoz lodowiec Królowej Dolomitów może całkowicie zniknąć już za 15 lat. 3 lipca na masywie Marmolada doszło do katastrofy. W wyniku oderwania się olbrzymiego bloku lodu zginęło 11 alpinistów. Tysiącom byłych studentów w Holandii, którzy nie spłacali pożyczek studenckich, zablokowano możliwość odnowienia paszportu. Problem dotyczy przede wszystkim osób, które wyjechały za granicę i przestały spłacać pieniądze pożyczone na studia. Sprawa dotyczy około 20 tysięcy studentów. Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji postanowiła położyć temu kres i zmusić dłużników do uregulowania zobowiązań. W przypadku osób, które zalegają z płatnościami powyżej 5 tysięcy euro, odnowienie paszportu stało się praktycznie niemożliwe. Dopiero po zawarciu ugody z agencją nazwisko dłużnika zostanie wykreślone z rządowego rejestru, co będzie umożliwiało uzyskanie paszportu.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.